Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Iwona Wysocka, dzień dobry. A dziś goście za pośrednictwem Skype'a. Natalia Bogdan, prezes Jobhouse, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o ustawie antykowidowej i o lekarzach, którzy mogą przyjechać do nas niebawem ze wschodu, taka bardzo świeża sprawa, właśnie trwa konferencja prasowa. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wsparcie dla przedsiębiorców poszkodowanych zamknięciem biznesu w czasie pandemii. Chodzi teraz o te branże, które najbardziej ucierpią właśnie z okazji ograniczeń, które mamy w tej chwili dziś. No i między innymi tutaj jest taka pomoc jak zwolnienie ze składki ZUS za listopad, bezzwrotne dotacje dla mikrofirm, zwolnienie z opłaty targowej za cały 2021 rok z rekomendacją dla samorządów. Wartość wsparcia dla przedsiębiorców to 1 800 000 000 zł. Na ile Państwa zdaniem ta pomoc jest w stanie uratować branże, te, które w tej chwili najbardziej narzekają? Mamy tutaj restauracyjną, mamy branżę fitness, mamy baseny, firmy, które zajmowały się organizacją konferencji. Państwa zdaniem, na ile to jest w stanie pomóc? Pani Natalia Bogdan, proszę bardzo.
Dziękuję. Na pewno dobrze, że jakakolwiek pomoc jest, to na pewno przedsiębiorcy docenią. Pytanie, na ile te kwoty i zwolnienia pomogą przetrwać na dłuższą metę, bo o ile gastronomia może sobie jeszcze radzić jakoś na przykład zamówieniami na wynos, o tyle na przykład kluby fitness zostały zamknięte całkowicie i nie przynoszą żadnego dochodu. Pytanie, jak długo to potrwa? Akurat w mojej okolicy już jeden fitness klub się zamknął. Pytanie, co będzie z kolejnymi?
Marek Lewandowski.
Jak do tej pory rząd nie najgorzej sobie radził ze wspieraniem przedsiębiorców, ratując miliony miejsc pracy. I to, co cechowało działania rządu jak do tej pory w czasie pierwszej fali, ale także przez ten okres do dnia dzisiejszego, to niezwykła elastyczność. I zawsze ta reakcja rządu była, nawet pomimo krytyki, mimo wszystko skuteczna. I mam nadzieję, że te propozycje, które pojawiają się teraz, one nie są propozycjami ostatecznymi i one będą modyfikowane w razie tego, jak będzie się rozwijała sytuacja. A z drugiej strony pamiętajmy, jeżeli przekroczymy Rubikon, przekroczymy pewną skalę zapaści gospodarki, żadne pieniądze publiczne nie będą w stanie temu przeciwdziałać i za ten kryzys będziemy płacili coraz większe koszty. I to też warto, o tym warto pamiętać. No i rzecz ostatnia, taka też uwaga troszeczkę mentalna i apel do pracodawców. Za pomoc, za ratowanie miejsc pracy zapłaciliśmy ogromnym deficytem budżetowym. Zapłaciliśmy za to ogromne środki, więc troszeczkę pokory i też takiej, może nie wdzięczności, ale przynajmniej przyznania, że póki co jakoś sobie z tym poradziliśmy.
No i miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie wprowadzać bardziej ostrych ograniczeń, no ale to się jeszcze okaże. Zobaczymy, jak sytuacja pandemiczna będzie się rozwijała i w naszym kraju, i szczerze mówiąc na całym świecie i w Europie, bo te skoki, które widać, one właściwie dotyczą prawie każdego kraju. Ustawa covidowa otworzyła furtkę dla zatrudniania w Polsce lekarzy spoza krajów Unii Europejskiej. Do tej pory w polskich szpitalach pracowało ich niewielu, no a to między innymi dlatego, że odstraszała ich kosztowna, bardzo czasochłonna nostryfikacja dyplomu, długotrwała. Tymczasem zaraza powoduje, że lekarzy jest za mało. To widzimy. Ci, którzy są, pracują kilka dni z rzędu, nie wychodzą z tych szpitali. System na granicy wytrzymałości. Senat przegłosował nowelizację ustawy, która ułatwia zatrudnianie w Polsce lekarzy specjalistów, którzy dostali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską. I tutaj pytanie najpierw do pani prezes. Czy już widać chętnych lekarzy z zagranicy, którzy wsparliby naszą opiekę zdrowotną? Czy do pani na przykład pojawiają się jakieś zapytania o takich lekarzy?
Tak, chętne osoby są, także jest popyt po naszej stronie na tego typu pracowników i tutaj myślę głównie o osobach z Ukrainy, które no rzeczywiście przez tą skomplikowaną biurokrację w ogóle nie były zainteresowane wcześniej pracą w tym charakterze w Polsce. W tej chwili mamy na tyle sprzyjającą sytuację dla naszej gospodarki, że po pierwsze zarobki lekarzy na Ukrainie są bardzo niskie i mimo, że one zostały teoretycznie podwyższone w ostatnim czasie, tutaj może wspomnę, że do tej pory lekarze na Ukrainie zarabiali około 680 zł w przeliczeniu na naszą walutę. We wrześniu teoretycznie podniesiono te pensje do 1100 zł, ale z tego co wiem, do tej pory te wyrównania i dopłaty nie zostały przekazane i w samym Kijowie już 1/4 lekarzy odeszła z pracy. Jedną motywacją jest to właśnie te niskie wynagrodzenia i te obietnice rządu, które nie zostały spełnione. A dwa, że też ochrona medyków na Ukrainie jest dużo gorsza. Są dużo niższe po prostu standardy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa tamtejszych lekarzy. Stąd rzeczywiście coraz więcej zapytań zarówno ze strony ukraińskich pracowników o możliwości zatrudnienia tutaj w Polsce, jak i z tego co wiem, to też Polska Służba Zdrowia jest żywo zainteresowana tym, żeby takich pracowników do Polski sprowadzać. Jedyną taką przeszkodą tak naprawdę, bo już te same uprawnienia, które są, które będą akceptowane, zostały mocno zliberalizowane. O tyle nadal wymagana jest znajomość języka polskiego, co no nie każdy niestety lekarz z tamtych stron język polski zna, więc to może być jeszcze jakaś przeszkoda. Ale akurat jeżeli chodzi o stronę ukraińską, no to sporo osób w jakimś stopniu ten język polski zna na tyle, żeby się komunikować, więc myślę, że możemy się spodziewać dużego napływu pracowników medycznych z tamtej strony.
Mm-hmm. Tak, proszę bardzo.
Nie ma otwarcia furtki, tylko że ta furtka jest otwarta od dawna, są daleko idące ułatwienia, więc to jest pierwsza rzecz.
Nie tak od dawna, panie rzeczniku.
No ale wystarczająco długo, od kilku lat, że dla wielu nie było to przeszkodą i tych lekarzy trochę jest, chociaż nie jest pewnie tak dużo, ile by mogło być.
A wielu sprząta centra handlowe.
No właśnie.
Pani prezes zwróciła uwagę na rzecz bardzo ważną, na barierę językową. Ukraińscy lekarze, absolwenci wyższych studiów nie uczą się języka polskiego, uczą się języka angielskiego i kierunek migracji jest dla nich dużo bardziej atrakcyjny niż kierunek polski. I tutaj nie mają takich ograniczeń i problemów jak pracownicy zatrudniani do przemysłu, do różnych prac fizycznych, gdzie ten język nie jest taki istotny. Ja sam pamiętam całkiem niedawno, przyjmowała mnie ukraińska pani doktor okulistka i musiałem powtórzyć badania, dlatego że po pierwsze był problem z komunikacją, po drugie pani doktor ze szczerością, i tu też dziękuję jej za to, poinformowała mnie, że ona nie zna za dobrze tego sprzętu i ponieważ coś znalazła, poleciła, abym powtórzył badania u innego specjalisty, który lepiej zna sprzęt, więc tu jest dużo problemów i na to zwraca też Izba Lekarska, Krajowa Izba Lekarska, która też ma bardzo dużo zastrzeżeń co do zasad przyjmowania Ukraińców do pracy, bo bardzo często mamy sytuację taką, że z jednej strony wymaga się od polskich lekarzy uprawnień, potwierdzania tych uprawnień, a z drugiej strony daleko liberalizuje się podejście do uprawnień lekarzy z zagranicy. Więc sprawa nie jest taka prosta i nie widzę tutaj jakiejś wielkiej chęci dużego napływu lekarzy z Ukrainy do Polski. Pamiętajmy też, jakie mamy proporcje dzisiaj. Blisko 190 tysięcy lekarzy razem z dentystami, a nieco ponad 1000 lekarzy z zagranicy, z czego około połowę stanowią lekarze i specjaliści ukraińscy. A więc nawet to nie jest problem Ukraińców, ale też innych nacji. Nie ma tutaj jakiegoś szerokiego strumienia napływającego do Polski. Są bardziej atrakcyjne kierunki migracji.
No, z tego, co można wyczytać w różnych źródłach, lekarze z Ukrainy chętnie by przyjechali do Polski, ale właśnie ze względu na przepisy, które do tej pory w naszym kraju obowiązywały i różnego rodzaju właśnie nostryfikacje i tak dalej, jechali do Czech i Słowacji. I Czesi i Słowacy nie mają problemu takiego jak my z przyjmowaniem tych lekarzy. Bo może tam można ich umiejętności sprawdzić szybciej.
Nie wiem, skutek jest taki, jaki jest i ci, którzy chcieli, sprowadzili sobie z Ukrainy lekarzy i te formalności udało im się przejść. Przypomnę, no to jest jakieś 3 lata, gdy mogą tutaj pracować, więc no, skala jakoś nie poraziła.
No dobrze, a Państwa zdaniem teraz, jeżeli te uproszczone będą przepisy i w sytuacji, kiedy rzeczywiście wiele placówek szpitalnych zabiega o lekarzy zagranicznych, ja nie mówię tylko o ukraińskich, ale też są białoruscy i z innych krajów także, na ile oni są w stanie, będą w stanie wspomóc nasz system opieki zdrowotnej i jeżeli tu przyjadą, to co dalej? Czy jak się skończy pandemia, to co dalej z nimi?
Nie tylko oni, ale też i pielęgniarki, oby byli w stanie, dlatego że sytuacja jest dramatyczna. Polscy lekarze nie chcą pracować. Jak sobie przypomni pani redaktor niedawny apel do lekarzy rezydentów o zatrudnianie się i pracę przy COVID-zie, kilku się chyba zgłosiło, z kilkunastu tysięcy. Także oby tutaj mogli przyjeżdżać pracować, bo sytuacja jest dramatyczna. Ja mam córkę pielęgniarkę, która pracuje w szpitalu covidowym i to, co ona mi opowiada, jak to wygląda w realu, to po prostu skóra się jeży na głowie i w ogóle szkoda o tym mówić. To osobna audycja mogłaby z tego być. Mm-hmm.
A ja też zgadzam się z tym, że pracownicy z innych krajów są nam bardzo potrzebni i ja osobiście nawet przymknęłabym oko na znajomość języka polskiego. Wydaje mi się, że jeżeli jest bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników, trzeba po prostu ratować ludzkie życia, to w jakiś sposób te osoby się porozumieją. To jak przyszłościowo będzie to wyglądać, to myślę, że po pierwsze sytuacja covidowa szybko się nie unormuje, to na pewno jest kwestia co najmniej kilku miesięcy, a już przed covidem lekarzy w Polsce brakowało, więc myślę, że później te osoby także znajdą miejsce w polskich szpitalach.
Przykład pierwszy z brzegu, mamy respiratory, a nie ma kto ich obsługiwać.
No właśnie.
Tak, więc są takie czynności, które te osoby mogą wykonywać, nie znając nawet biegle języka polskiego.
Zmieniamy temat. Polska ze średnim dochodem rozporządzalnym na poziomie nieco ponad 7 tysięcy euro w 2020 roku znalazła się na 28 miejscu w Europie. Wynika z najnowszego raportu GFK Purchasing Power Europe 2020. Pierwsze miejsce pod względem siły nabywczej ponownie zajął Liechtenstein, gdzie na mieszkańca wyniosła ona prawie 65 tysięcy euro. Średnia unijna wynosi 13 894 euro. No i przed pandemią informowaliśmy, że nasze PKB na mieszkańca dogoniło Portugalię, że za 21 lat dogonimy Niemców. No a teraz Polska nadal daleko, no tutaj już nie o PKB na mieszkańca, ale o tym dochodzie rozporządzalnym pod względem siły nabywczej. 28 miejsce w Europie to dosyć nisko. Co ciekawe z tego wszystkiego, skoczyliśmy w stosunku do ubiegłego roku o jedną pozycję w górę, ale tego dochodu mamy o kilkaset euro mniej niż w ubiegłym roku. Czy pandemia ma wpływ właśnie na to, co dzieje się z naszymi pieniędzmi? Na ile? Jak silny?
Wpływ na pewno ma duży. W tym roku badanie, o którym pani redaktor wspomniała, objęło również tak zwany Corona Impact Index, czyli taki wskaźnik ilustrujący siłę oddziaływania pandemii na poszczególne kraje europejskie. I ten poziom dochodu polskich gospodarstw domowych na pewno ucierpiał w wyniku pandemii. Z tego, co czytałam, to wskaźnik ten dla Polski wynosi teraz 138, czyli aż o 38% spadł. Jest, przepraszam, wyższy niż przeciętnie w Europie ten spadek naszego potencjału zakupowego. No i ta druga fala pandemii myślę, że niestety nie sprawi, że będzie lepiej, wręcz będzie gorzej. To, co jest bardzo widoczne w naszym kraju, to to, że oprócz tego, że tak słabo wypadamy na tle Europy, to także mamy ogromny podział wśród naszego społeczeństwa, a konkretnie wśród regionów. Są takie regiony jak Warszawa, jak Trójmiasta, zwłaszcza Sopot, które mają tą siłę nabywczą mimo wszystko największą.
Tak, tam ponad 12 tysięcy euro, tylko dopowiem, żeby słuchacze się zorientowali. Aha.
Dokładnie. A są powiaty, w których ta sytuacja jest no, wręcz dramatyczna, więc oprócz tego, że na tle Europy wypadamy słabo, to także wewnętrznie w kraju jest bardzo duża różnica pomiędzy poszczególnymi powiatami.
Czy można coś zmienić? Proszę bardzo.
Skoro awansowaliśmy, to sytuacja się poprawia, mimo że kwotowo się to zmniejsza, to znaczy, że innym zmniejsza się bardziej. Ja też bardzo nie lubię takich przewidywań, że Niemców dogonimy za 20 parę lat, bo stawiamy się w sytuacji tu i teraz. Natomiast różne rzeczy się zdarzają po drodze, jak chociażby pandemia koronawirusa, która zaczyna wywracać wszystkie dotychczasowe relacje i tak naprawdę obnaża, w jakim stanie są poszczególne gospodarki. Wyprzedziliśmy Portugalię, depczemy Hiszpanom, jesteśmy niedaleko Włochów i jak patrzymy, jak oni przechodzą ten kryzys, to przechodzą go dużo gorzej niż my, a więc ten dystans jeszcze bardziej się zmniejsza. I oczywiście daleki jestem od hura optymizmu, ale też nie wolno nam odrywać tego od kontekstu i mówić, że ciągle jest słabo w sytuacji, gdy ciągle pniemy się w górę i ciągle awansujemy w tym rankingu. Najgorsze jest to, że ten obraz, który dzisiaj jest przedstawiony z tego raportu, on jest jeszcze bardzo niepełny, a właściwie wadliwy.
Bo z drugiej strony u nas płace rosną, żeby było ciekawiej.
Rosną płace, pozytywnie zaskakuje wzrost produkcji przemysłowej. Nie najgorzej ma się sprzedaż. Wrześniowa sprzedaż zaskoczyła wszystkich i to nawet najbardziej optymistycznych analityków. Ale też chodzi o to, że zobaczymy, jak przejdziemy drugą falę koronawirusa, bo to, co się dzieje w Hiszpanii, to, co się dzieje we Włoszech, ich gospodarki bardzo mocno uzależnione są od turystyki. U nas ta branża nie jest taka dominująca jak tam. Także tak naprawdę będziemy mogli się policzyć i zobaczyć, w jakim miejscu jesteśmy tak za co najmniej pół roku, jeżeli nie trochę lepiej.
A wracając do tych naszego lokalnego rozwarstwienia, tylko w 17 powiatach z tego samego raportu dane, tylko w 17 powiatach siła nabywcza na mieszkańca jest o co najmniej 20% wyższa od średniej krajowej, natomiast 106 powiatów jest o co najmniej 20% poniżej średniej krajowej. My się cały czas zastanawiamy, jak zrównoważyć te nierówności, bo z każdym kryzysem one są coraz głębsze.
Pojęcie Polski A i Polski B nie wzięło się z niczego i to jest sytuacja, z którą borykamy się od samego początku transformacji. Kiedyś przemysł był bandycko prywatyzowany, był sprzedawany za bezcen, niszczony i wiele tych obszarów bezpowrotnie straciło swój potencjał gospodarczy. I do dzisiaj to nie zostało odbudowane. Rozwarstwienie jest gigantycznym problemem w całej Unii Europejskiej, nawet w dużo bogatszych krajach, nie tylko w Polsce. A jak słyszę jeszcze projekty wprowadzenia, zregionalizowania płacy minimalnej, no to jak możemy mówić o zrównywaniu czy zmniejszaniu tych dysproporcji, gdy pojawiają się tego typu pomysły. Bez inwestowania w infrastrukturę, bez dużych takich projektów jak choćby Centralny Port Komunikacyjny, bez nowej sieci dróg, bez nowej sieci kolejowej, trudno będzie w dłuższej perspektywie znaleźć jakąś dobrą ścieżkę wychodzenia z tych dysproporcji. To się dzieje. Mam nadzieję, że kryzys przyspieszy tego typu inwestycje, bo to jest bardzo dobry sposób reagowania na zapaść gospodarczą i będziemy te regiony ciągnąć. Ale to jest proces wieloletni i jak do tej pory przez 30 lat nam się to nie udało. A pomysły często idą jeszcze w drugą stronę.
Czy proporcje może delikatnie zostaną zmniejszone, no ale nie oczekujmy, że najmniejsze czy najbiedniejsze gminy będą osiągały takie wyniki jak miejscowości typu Warszawa czy Trójmiasto, gdzie firm jest mnóstwo, gdzie jest bardzo dużo możliwości podjęcia pracy. Oczywiście róbmy wszystko, żeby te dysproporcje wyrównać, ale ja osobiście nie wierzę, żeby to się udało w krótszej i w dłuższej perspektywie.
A jeszcze pomysły na regionalizację płacy minimalnej idą dokładnie w przeciwnym kierunku, żeby jeszcze te dysproporcje pogłębiać.
No to teraz porozmawiajmy o tym, że w programie wprowadzonym w Kanadzie, w Vancouver, program dla bezdomnych, dano im pieniądze do ręki, nie tylko szybko znaleźli mieszkanie, więcej wydawali na żywność, kupowali mniej alkoholu, alkoholu. Niektórzy z nich znaleźli pracę, co ciekawe, inni wśród bezdomnych było sporo osób takich, które pracowały, ale po prostu nie stać ich było na wynajem. Zarabiały za mało pieniędzy, żeby sobie wynająć jakiekolwiek lokum. No i teraz przez świat przetacza się dyskusja na temat podstawowego dochodu gwarantowanego. To może on pomógłby zrównoważyć na przykład te dysproporcje, które mamy w naszych regionach.
Ja osobiście, kiedy pierwszy raz słyszałam o tym pomyśle na dochód gwarantowany, byłam przeciwna, no bo jak to tak rozdawać pieniądze za nic, za darmo. Ale kiedy zapoznałam się z tymi wynikami badań i kalkulacji przeprowadzonych w Kanadzie, musiałam zmienić zdanie, bo koszty związane z wypłatą tego dochodu gwarantowanego były dużo niższe niż koszty na przykład zasiłków czy utrzymania właśnie noclegowni i innego rodzaju wsparcia dla osób bezdomnych. I także, tak jak pani redaktor wspomniała, te psychologiczne aspekty badania były bardzo zaskakujące, bo większość z tych osób po prostu ułożyła sobie życie. Wynajęły mieszkania, zaczęły jeść 3 posiłki dziennie, co wcześniej niekoniecznie było oczywistością. A z takich luksusów, z tego co czytałam, to kupiły sobie na przykład rower czy komputer, który może przyszłościowo służyć do pracy. Więc no, wyniki tego badania zaskakujące, więc myślę, że warto by było nawet na niedużą skalę przeprowadzić taki eksperyment także w Polsce i zobaczyć, jak by to u nas się
i
przyjęło.
I tu stawiamy kropkę, niestety, panie rzeczniku, przepraszam. Wrócimy do tego tematu następnym razem. Bardzo serdecznie dziękuję moimi i państwa gośćmi. Byli dziś Natalia Bogdan, prezes Jobhouse, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia i zdrowia życzymy.
Dziękujemy.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.